Dimensjoni kultury.
Regiony kultury w Radiu Kraków Kultura. A dziś sięgniemy po nowo wydany album Kapliczki na rolach, polach i przy drogach Pcimia, Stróży i Trzebuni. Za moment powitamy w studiu autorów. Magdalena Zbyl-Wiśniewska, zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
A w studiu Radia Kraków Kultura autorzy albumu Kapliczki na rolach, polach i przy drogach Pcimia, Stróży i Trzebuni. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem Robert Bylica, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Pcim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Oraz Marek Stoszek, historyk i regionalista, autor posłowia w tym wypadku. Dzień dobry. Mam takie wrażenie, że kapliczki tak mocno wpisały się w nasz krajobraz, że w zasadzie my ich nie zauważamy. Czy panowie też mieli takie spostrzeżenie, zanim przystąpili do pracy?
Powiem tak. Czy takie spostrzeżenie było? Na pewno żyjąc na co dzień pośród kapliczek, no bo jednak mieszkając na wsi spotyka się na bieżąco, i spowszedniały. To nie ulega wątpliwości. Człowiek troszeczkę musi dojrzeć do pewnych kwestii i zadać sobie pytanie, co one znaczą i tak dalej. Więc autorom i między innymi mi przyświecał właśnie ten pomysł, żeby troszeczkę odświeżyć ten element naszego krajobrazu wiejskiego, przede wszystkim wiejskiego, i coś powiedzieć o tych kapliczkach. No ale żeby powiedzieć coś o tych kapliczkach, trzeba się zagłębić, znaleźć je pośród różnych ścieżyn, wiejskich lasów, pól i tak dalej.
Na rolach, na polach. Rolach.
Tak, tak, tak. Tym bardziej, że głównym też tytułem tego albumu jest Świadkowie historii naszej drogi. Ponieważ nie ulega wątpliwości, że to są niejednokrotnie historie rodzinne, historie nawet narodowe, historia naszych przodków. Więc o tym na pewno więcej powie Marek Stoszek, który napisał posłowie do tego i jakby sprawował merytoryczną opiekę nad tym albumem. Natomiast no, był to ogrom pracy, który trochę czasu nam wziął.
Ile kapliczek znajdziemy tutaj?
No, tutaj kapliczek, praktycznie opisane są wszystkie kapliczki z rejonu, w którym...
Około 150,
tak, choć z tego co wiem, nie wszystkie udało się dotrzeć.
O to chciałam zapytać.
Nie do wszystkich udało się dotrzeć. Nie ma z nami niestety autorki zdjęć, pani Danuty Laskwarek, która właśnie no, lwią część tutaj jej pracy i dotarcia, ale w każdym bądź razie chciałem się odnieść do tego, co tutaj pani redaktor wcześniej mówiła i co mówił mój przedmówca. My naprawdę kapliczki są tak wrośnięte w nasz pejzaż, że my je na pewno zauważamy, tylko są one czymś tak już naturalnym, że niejednokrotnie nie zdajemy sobie ze sprawy, że one są i jak wielka jest ich waga i znaczenie. Właśnie możemy na nie patrzeć dwojako, o czym tutaj mówił już Robert, to znaczy i z uwagi na wartości związane z kultem, naszym światopoglądem, jak oczywiście historyczną, symboliczną, a także, co rzadko jest również zauważane, że w dawnych czasach pełniły one rolę jak gdyby drogowskazu.
Oczywiście, że tak. Muszę się przyznać, że kiedy wybierałam się tutaj na rozmowę z panami, to policzyłam, ile ja mijam kapliczek w drodze do pracy. W Krakowie mieszkam, jakieś 10, może 15 minut stąd na piechotę i mijam 3 kapliczki aż. I zazwyczaj ich nie zauważam. Rzeczywiście, coś tutaj chyba jednak jest na rzeczy. Panowie, przeglądając ten album, który dziś przywieźliście do studia, mam takie spostrzeżenie. Po pierwsze, oczywiście piękne zdjęcia, ale po drugie, te kapliczki są w całkiem dobrym stanie. Ich stan zachowania, powiedziałabym, że jest zadowalający.
Tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że jednak kapliczki, większość kapliczek w gminie Pcim jest w miejscu zamieszkania, na terenie jakichś domostw, więc siłą rzeczy są one zadbane. Tak, 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 tak. Więc tutaj, jeżeli w pierwszej kolejności pani Danuta Oskwarek szła do właścicieli, pytała się, zapytała się o historię, ewentualnie kto wybudował, kiedy wybudował, no potem o zgodę na zdjęcia. Oczywiście wszyscy byli szczęśliwi, że taki też projekt jest i w ramach czego to powstaje. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, to nie tylko programy dotacyjne na remonty kapliczek, bo takie programy są i trzeba też o tym mówić, ale sami mieszkańcy dbają o to. I nie mówię od święta, bo to też jest piękny zwyczaj, że przy okazji Bożego Ciała, czy przy okazji innych świąt, to się widzi. Ja mam cały czas obraz z dzieciństwa, jak przy Bożym Ciele wszystkie kapliczki się zdobiło, bo tam też był ołtarz. Wszyscy ludzie z ról się zbierali i dekorowali to wszystko. No to było piękne, fantastyczne oddanie, które jest do tej pory i o tym trzeba też przypominać. I po to, kolejny raz powtarzam, powstał ten album.
Czy zgodziliby się panowie z takim określeniem, że ten album jest próbą zinwentaryzowania tego rodzaju obiektów, kapliczek, krzyży przydrożnych?
To jeśli, Marku, jeszcze mogę, to...
Oczywiście.
Taki też cel przyświecał, ponieważ trzeba sobie jasno powiedzieć, że gdy zaprosiłem panią Danutę Oskwarek i Marka Stoszka do siebie, żeby porozmawiać o tym projekcie, przyświecał nam cel, żeby zdigitalizować te kapliczki i nanieść je na mapę. Początkowo na mapę Google. Bo taki był pierwotna wersja projektu, bo to oczywiście album powstał w ramach projektu. I oczywiście trwało to 2 lata. Pierwsze zdigitalizowaliśmy, oczywiście nanieśliśmy na mapę Google, rozliczyliśmy się z projektem, no ale potem no jednak to, co Marek zawsze mówi, ja uważam, no jednak papier to jest papier. Musimy stworzyć albo jakąś monografię o tym wszystkim, a jeżeli nie monografię, to na pewno album, bo te kapliczki są tak wyjątkowe, tak piękne, że trzeba je uwiecznić na papierze. Powstał pomysł albumu, udało się pozyskać na ten cel pieniądze, no i powstało, myślę, takie wyjątkowe dzieło. I tutaj dzięki wsparciu Marka no, udało się to osiągnąć.
Pan powiedział o tym, że prace rozpoczęły się 2 lata temu. Czy to miało jakikolwiek związek z pandemią? Bo wtedy no, wszyscy wiemy, że pojawiło się mnóstwo projektów.
Nie. To nie miało z tym nic wspólnego. Ten cel jakby przyświecał dużo wcześniej, ale jakoś ciężko było się zabrać do tego. Natomiast no, spotkałem na swojej drodze 2 pasjonatów i panią fotograf i Marka, który czuł temat. No i pozwoliliśmy sobie na to. Oczywiście trzeba sobie jasno powiedzieć, że zbieraliśmy informacje. Jako Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu rzuciliśmy taką informację w eter, że zbieramy informacje, ewentualnie żeby przysyłali ludzie zdjęcia kapliczek, gdzie mogą je spotkać i tak dalej, żebyśmy mieli już jakby taki zarys, gdzie możemy znaleźć. Dużo nam pomogły już wcześniejsze jakieś opracowania parafii o kapliczkach i tak dalej, ale ponownie wyruszyliśmy w tamte miejsca i robiliśmy na nowo zdjęcia i rzeczywiście, co jest dużym plusem, te kapliczki wypiękniały, ponieważ co świadczy o tym, że no, ludzie dbają o to wszystko.
Wypiękniały, a to zadam jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Czy zdarzyło się być może też i tak, że państwo pojawili się gdzieś, odkryli jakąś kapliczkę i to było asumptem do działania, do być może jakiegoś odmalowania, może jakiegoś szerszego remontu?
Tutaj trzeba było się
obiektu.
Pytać pani Danusi Oskwarek.
Jak to się zmieniało?
Jak to się zmieniało, ale no, ja mówię, no, mijam kapliczki w swojej rodzinnej miejscowości Trzebuni. I trzeba sobie jasno powiedzieć, tam z roku na rok pięknieje.
No, pan nie jest obiektywny.
No nie jestem obiektywny, ale być może, Marek coś powie.
Ja może, jako że nie jestem mieszkańcem Trzebuni, przyznam rację tu koledze, że...
Mieszkaniec Myślenic, Marek Stoszek, co pan myśli na ten temat?
Myślę, że absolutnie tu zgadzam się, że te kapliczki pięknieją, no może nie z dnia na dzień, ale na pewno z miesiąca na miesiąc, czy z roku na rok. W każdym bądź razie bardzo mnie to cieszy, bo tak jak powiedziałem, w tych kapliczkach jest bardzo duży ładunek zarówno emocjonalny, informacyjny, religijny i każdy, myślę, jakiś swój tam ładunek jeszcze gdzieś od tej kapliczki zabierze. I bardzo mnie to cieszy, ponieważ niestety nie wszędzie tak jest. W toku moich licznych podróży zawsze przy kapliczce zatrzymuję się i zawsze na przykład ubolewam nad niektórymi kapliczkami, na przykład w Beskidzie Niskim, które w tej chwili jak gdyby są z powrotem przywracane tutaj dla nas, ale jednak no niestety są w części zdewastowane, rozkradzione. Podobno zresztą sytuacja ma miejsce na Mazurach. Też nie wygląda to najlepiej, jeśli chodzi o te kapliczki i każda z tych kapliczek jest inna. Jesteśmy w stanie, ktoś kto zwraca na kapliczkę uwagę, interesuje się troszkę kapliczkami, jest w stanie powiedzieć, że jest w innym regionie Polski, bo ta kapliczka jest inna. Tu dominuje krzyż, tu dominuje domkowa, słupowa, także ten. I częściej pojawia się gdzieś Chrystus Frasobliwy, częściej Matka Boża, więc właściwie ta kapliczka absolutnie mówi do nas swoim głosem historycznym, religijnym, także myślę, że konieczny był wręcz, od razu stwierdziłem, że konieczne jest powstanie albumu, bo jest on jak gdyby, oprócz tego, że piękne zdjęcia, jest również nośnikiem bardzo wielu informacji.
W tym opracowaniu, o którym dziś rozmawiamy, kapliczki na rolach, polach i przedrogach Pcimia, Stróży i Trzebuni, zebrali Państwo około 150 obiektów. I teraz pytanie o to, czy znajdujecie coś takiego, co nazwalibyśmy wyróżnikiem? Oczywiście, tutaj odwołuje się także do podróży różnego rodzaju, pan Marek już o tym wspomniał. Czy jest coś takiego, co możemy zobaczyć tylko w Pcimiu, Stróży i Trzebuni? A przynajmniej znajdźmy coś dominującego.
Co jest dominującego? No ja myślę, że dominujące na pewno jest tutaj duży aspekt jednak w tej okolicy naszej. Myślę, że jest to też wpływ Myślenickiego Sanktuarium, pani Myślenickiej. Jednak Kapliczka Maryjna. Jednak myślę, Kapliczka Maryjna, która żyje swoim szczególnym życiem przede wszystkim w okresie majowym, a więc miesiącu poświęconym Najświętszej Marii Panny. I tutaj na przykład no, duża zbieżność niejednokrotnie tej religijności maryjnej razem z naszą jak gdyby historią, choćby nawet 3 maja, święto 3 maja, czyli święto Konstytucji 3 maja i Królowej Polski. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Więc myślę, ja tutaj bym szczególną, że tak powiem, uwagę skierował w stronę Kapliczki Maryjnej, a również, co ma odzwierciedlenie w tym albumie, czyli dany święty, który ma swoje zadanie, zdecydowanie. I na przykład jest to święty Hubert, patron myśliwych i podróżujących, jest to święty Florian, oczywiście wiadomo, patron strażaków i wszystkich, którzy mają do czynienia z ogniem. Jest to na przykład święty Jan Nepomucen, który strzeże nas od powodzi, także ewentualnie też taka możliwość, ale myślę, że ta przynajmniej dla mnie i z moich tutaj obserwacji wynika, że jednak ta Kapliczka Maryjna zdecydowanie najbardziej dla mnie jest odznaczająca się w krajobrazie.
Tym bardziej, że gdzie jak gdzie, ale przed Kapliczką Maryjną ci ludzie się spotykają najczęściej i śpiewają majówki. No jedynie wiem, że w Trzebuni taką kapliczką jest święty również Hubert, gdzie kilka razy do roku odbywa się msza święta, między innymi msza hubertowska dla myśliwych na rozpoczęcie sezonu. Ale w miesiącu maju, a nawet w październiku można spotkać, kapliczki maryjne są najbardziej oblegane. I śpiew, i dzieci występują, śpiewają, modlą się, więc tutaj Marek oczywiście ma rację, że prym wiedzie jednak kult maryjny.
Szanowni Państwo, dziś w Regionach Kultury na antenie Radia Kraków Kultura rozmawiamy o ciekawym opracowaniu. To album Kapliczki na rolach, polach i przy drogach Pcimia, Stróży i Trzebuni.
Regiony Kultury.
Wracamy po przerwie. W Regionach Kultury dziś rozmawiamy o nowo wydanym albumie Kapliczki na rolach, polach i przy drogach Pcimia, Stróży i Trzebuni. W studiu moimi Państwa gośćmi Robert Bylica oraz Marek Stoszek. Panowie, przed przerwą udało się tutaj określić dominujący temat kapliczek w Pcimiu, Stróży i Trzebuni. To najczęściej jest jednak Kapliczka Maryjna. A ja bym chciała, żebyśmy teraz jeszcze porozmawiali o formach tych kapliczek. Między innymi to mogą być kapliczki domkowe, słupowe, są to także krzyże, choć oczywiście nie w temacie maryjnym. Tutaj jak to wygląda? Co dominuje? Co się pojawia najczęściej?
No ja myślę, że nie ma tutaj dominującej formy. Wszystko to też w zdecydowanym, i trzeba tu jeszcze dodać do tego, co pani redaktor powiedziała, Chrystusa Frasobliwego, który jest taką najbardziej jak gdyby charakterystyczną formą kapliczki. Myślę, że jest to w dużej mierze uwarunkowane od też predyspozycji budowniczego kapliczki, jego zamożności, a także świętego, który jest patronem kapliczki. No więc myślę, że jeżeli będzie to święty Florian bądź Jan Nepomucen, więc będzie to słupowa. Bardziej domkowa, więc to jest Najświętsza Maria Panna. No oczywiście, tak jak powiedziałem, charakterystyczny Chrystus Frasobliwy, również siedzący na kamieniu. Więc tutaj myślę, że ten przekrój jest absolutnie cały wachlarz tych kapliczek i myślę, że nie ma tu jakiejś takiej formy, którą można uznać za charakterystyczną, aczkolwiek myślę, że na pewno pewne preferencje występują.
Na pewno trzeba sobie jasno powiedzieć, że mówimy teraz o formach, ale dlaczego te kapliczki powstały? W większości jako wotum wdzięczności za ocalenie od życia.
I tu wtrącę, zaczynają się ciekawe historie.
No właśnie, bo ocalenie życia, wdzięczność za narodziny dziecka, no tych historii jest pełno. I jak Danusia Oskwarek chodziła po gminie Pcim, robiła zdjęcia, no oczywiście czerpała te informacje garściami pełnymi. No nie da się tego wszystkiego opisać, bo zabrakłoby miejsca, ale rzeczywiście, no jeżeli się tam zagląda w ten album, no to widzi się napisy w wotum wdzięczności, w podzięce i tak dalej, więc to jest to bogaty zasób tych wotum wdzięczności za to wszystko. Są również miejsca, bo to też trzeba powiedzieć sobie, że są miejsca pamięci o poległych, czy też tragicznie zmarłych, bo i takie miejsca są, drobne krzyże gdzieś w lesie, jakiś napis, więc to wszystko jest. No i co jest najważniejsze? No, przyświecał nam cel oczywiście ambitny, żeby zebrać to wszystko w jednym miejscu. Nie udało się, bo tych miejsc na pewno jest gdzieś w lesie nieodkrytych, gdzie mieszkańcy mają jakieś wspomnienia z takimi miejscami. Natomiast to, co piszę na początku tego albumu, album ma formę otwartą, czeka na kolejną kapliczkę, którą możemy przytulić i zamieścić, tym bardziej, że jedna strona jest właśnie, żeby wkleić takie zdjęcie na początku, jest miejsce na twoją kapliczkę.
W tym wypadku jesteśmy w stanie wybrać jakąś taką historię, która zrobiła na państwu, na tej grupie, która przygotowywała ten album, szczególne wrażenie?
Jest tam mowa o cmentarzu cholerycznym. Na tym cmentarzu ostały się dwa krzyże. Historia z XIX wieku, gdzie choroba cholery wybiła, że tak powiem brzydko, większość, część mieszkańców. Jednego dnia pochowano tam kilkadziesiąt osób, uzbierało się tam kilkaset osób, gdzie na tak niewielką miejscowość był to ogrom. Raz w roku odprawiana jest tam msza święta. Ten cmentarz znajduje się praktycznie w lesie. Ciężko tam do tego miejsca dotrzeć z samochodem, jedynie na nogach. Ale rok rocznie upamiętniamy tam właśnie śmierć tych mieszkańców z XIX wieku, ponieważ, no i co trzeba zaznaczyć, miejsce jest dopilnowane i zawsze uporządkowane na każdą tego typu uroczystość, no i przede wszystkim zadbane przez mieszkańców, więc jest to teren oddzielony, otoczony, oczywiście w pięknej scenerii drzew i tak dalej, ale ten krzyż tam jest i wymowny jakby taki kamień z historią tego wszystkiego, więc no jest to wymowny obraz.
Przeglądając ten album, jedna rzecz zwróciła moją uwagę, jak te obiekty są dostosowywane do czasów obecnych. No i chociażby można zauważyć, że niektóre kapliczki chociażby są oświetlane lampkami solarnymi. Pewnie pojawią się też węże LED-owe, chociaż akurat nie zauważyłam. Panowie też to zauważyli? Czy też to przekuwa uwagę, czy to tylko ja się dziwię?
Powiem, może się czepiam, ale jest jedna kapliczka nawet tutaj, nie pamiętam już na jakiej roli, ale praktycznie na frontowej części jest gniazdko do prądu, praktycznie przy krzyżu.
To się często zdarza.
Więc no, ktoś chciał, żeby pięknie było rozświetlone, nie zadbał jednak o aspekt estetyczny.
Trzeba, to co tutaj kolega mówi, i to prawda, że no nieraz idzie się i tak człowiek patrzy, już nie będę tutaj wymieniał, ale no idzie i płacze po prostu z racji tego, że widział tą kapliczkę, a po renowacji wygląda jeszcze gorzej. Ale właśnie oczywiście z całym szacunkiem dla właściciela i kogoś, kto o to zadbał, bo chciał dobrze, prawda, no ale nie zawsze te świecące elementy, czy jakaś błyszcząca glazura, że tak powiem, no stwarza...
To ja nie chcę opowiadać o konkretnej kapliczce, ponieważ konserwator zabytków by załamał ręce, mimo że na pewno nie jest wpisana do tego, ale była sytuacja taka, że tak mieszkańcy chcieli zadbać o kapliczkę, była piękna kamienna kapliczka, że omalowali ją jakimiś farbami. Bóg wie skąd i jakie te farby, na pewno nieprofesjonalne, ponieważ po jakimś czasie no, odleciała ta farba i zostały naprawdę takie drobinki. To była kaplica, figurka świętego Mikołaja była i tak tak. I no, jest chęć dbałości, a jednak...
Tak, właśnie. No to jest tak mówimy, nie?
Brakuje profesjonalizmu w tym.
Tak. Ale tu absolutnie zawsze trzeba pamiętać o, że tak powiem, dobrych intencjach i chęci zadbania o tym, żeby było ładnie.
Ale rzeczywiście tutaj w pełni się zgadzam. Niemniej jednak myślę, że warto wspomnieć o tym, że te obiekty przede wszystkim chyba mają być też funkcjonalne. A co za tym idzie, że no właśnie, często chce się o to zadbać, a jednak brakuje czy jakiegoś, nie wiem, poczucia estetyki, a czasem zwyczajnie umiejętności, no i też nierzadko funduszy. Choć jednak wracam do początku, uważam, że mimo wszystko te kapliczki są w całkiem zadowalającym stanie zachowania. Na koniec, panowie, jeszcze bym chciała zadać takie pytanie o to, jak teraz się sprawdzają te kapliczki. Tutaj już trochę padło w tej rozmowie, że szczególnie w maju one w cudzysłowie ożywają, ale czy zauważacie jeszcze być może jakiegoś strudzonego wędrowca, który przemieszcza się gdzieś po tych terenach, zatrzymuje się przy kapliczce? Czy wy zauważacie, krótko mówiąc, że te obiekty jeszcze żyją? Czy one są raczej... Są, kropka.
Na pewno są wyjątkowe kapliczki, gdzie można spotkać w środku lasu, na rozstajach dróg. Zawsze moją uwagę przykuwał krzyż, gdy szliśmy na pielgrzymkę do Częstochowy, w środku lasu jest praktycznie na rozstaju dróg, wiemy gdzie skręcać i tak dalej, ale no i ten krzyż jakoś utkwił w mojej pamięci. Na pewno krzyże pośród pól no też są bardzo, bardzo charakterystyczne i z dzieciństwa, kiedy jeszcze żniwa były i uczestniczyło się w tych pracach polowych, no to na pewno utkwiły w pamięci. Może trochę spowszedniały te inne kapliczki, ale jak tak nawet ten przechodzień, zwykły człowiek, który nawet pójdzie i zobaczy, no to jednak zastanowi się i zda sobie sprawę z tego, że jednak są wspaniałym dziełem wpisanym i w naszą historię, i w naszą kulturę, i w naszą tradycję. I tutaj, jeśli mogę, chciałbym powiedzieć, bo zabrakło tego, by zaakcentować, że realizatorem tego projektu o tych kapliczkach jest Związek Potalan Oddział Górali Kliszczeckich w Trzebuni, który sprawuje pieczę właśnie w swoim statucie i w swojej działalności opieką i pamięcią o takich miejscach i wydarzeniach. Oni również są inicjatorami wybudowania krzyża upamiętniającego walkę o krzyże w Szkole Podstawowej w Trzebuni w 1953 roku. Ten krzyż jest również w tym albumie pamięci mieszkańców, którzy stali w obronie i którzy byli później pod presją władz komunistycznych. No to są właśnie te historie, o których opowiadamy. Tutaj rzeczywiście przysłużyli się do tego, że również swoją pracą i zaangażowaniem zebrali i pomogli nam w tym wszystkim.
Odwołując się do pana wstępu w tym albumie, fundatorom Bóg zapłać.
Tak.
Ja chciałem powiedzieć, że ja z kolei obserwuję, bo z racji, tak jak powiedziałem, moich nawet takich najbliższych podróży, a dużo poruszam się po naszych okolicznych lasach na rowerze i widzę, co mnie bardzo cieszy, że odradza się tak zwana turystyka plecakowa, ja ją nazywam, turystyka, której ja też byłem uczestnikiem jako młody człowiek i widzę, że ci turyści chodzą i właśnie ci turyści, tacy turyści idący z plecakiem gdzieś tam na kolejną górę przy tych kapliczkach się zatrzymują. Niekoniecznie zawsze jest to modlitwa, ale widzę nieraz tak nawet z ciekawości, zacząłem to obserwować kątem oka, że ta kapliczka właśnie w związku z odradzaniem się tej takiej klasycznej turystyki zaczyna powoli jak gdyby wracać też do naszej gdzieś tam świadomości i z tego pejzażu jest wyciągana z powrotem do życia.
Ja myślę, że w ogóle gdzieś to się wpisuje w nasze szeroko pojęte sentymenty, prawda? Że mamy rzeczywiście takie obrazy z przeszłości, często z dzieciństwa, że te kapliczki gdzieś były. To, o czym pan powiedział, że wcześniej się je zauważało. No przecież nierzadko wychodząc do pracy w polu, składano modlitwę o to, żeby to był dobry, owocny dzień, a wracając dziękowało się, że wszystko poszło dobrze.
No ale też,
albo niedobrze.
Ja mam wspomnienia tam sprzed kilkudziesięciu lat, że przechodząc koło kapliczki, to rodzic też wymagał i tak dalej, żeby się przeżegnać.
Tak, no,
teraz już tego nie ma. Rzadko się spotyka kierowców, czy kogokolwiek, czy w busie. Ja spotkałem kilka razy, że przeżegnał się koło figurki i tak dalej. No jest to piękny gest, którego nam na pewno brakuje, a który był wpisany w historię naszych przodków, naszych rodziców przede wszystkim. Że
tak,
i znak krzyża na chlebie, gdy się kroiło, i znak krzyża przy kapliczce. I jeżeli ksiądz szedł z komunią świętą, z Najświętszym Sakramentem do chorego, zawsze też się klękało. No teraz już tego nie ma.
Szanowni Państwo, polecamy Waszej uwadze album Kapliczki na rolach, polach i przy drogach Pcimia, Stróży i Trzebuni. Moimi Państwa gośćmi byli Robert Bylica, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu, oraz Marek Stoszek, historyk i regionalista. Pięknie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Magdalena Zbelut-Wiśniewska, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.